Także ten dzisiejszy fragment z 6 rozdziału, wersety 25-34, one będą stanowiły wprowadzenie do mowy o chlebie życia. Jezus będzie wykorzystywał, jak sobie powiedzieliśmy, zainteresowanie tłumów, te pytania, które się będą w ich sercach rodzić, aby pokazać im coś więcej, objawić coś z tajemnicy swojej osoby. Z Ewangelii według świętego Jana. Kaj heurontes auton peran ten thalassas eipon auto. Rabbi, pote hote gego nas. Apekrite autois ho Jezus kaj eipen. Amen, amen, lego hymin. Dze teiteme, uch hoti eidete semeja. Al hoti efagete, ekton arton kaj echorastete. Ergazete me ten brosin, ten apolimenen, alla ten brosin ten menusan eizdoen aionion. Hen hochios tu antropu hymin dosej. Tuton gar ho pater esfragis ten hotheos. Eipon un pros auton, ti pojumen hina ergazome tata ergatuseu. Apekrite ho Jezus kaj eipen autois. Tu to estin, to ergon tu theu, hina pisteuete eis hon apesteilen ekeinos. Eipon un auto. Ti un poieis, sy semeion, hina idomen kaj pisteusomen soi. Ti ergadze. Hoi pateres hemon to manna efagon ente eremo. Katos estin gegrammenon, arton ektu uranu edoken autois fagein. Eipen un autois ho Jesus, amen, amen, lego hymin, umo izes dedoken hymin ton arton, ektu uranu al hopater mu, didosin, hymin ton arton ektu uranu ten alethinon. Hogar artostu se uestin ho katabainon, ektu uranu kaj zoen didus to kosmo. Eipon un pros auton, kirie, pantote dos chemin ton arton tuton. I znalazłszy go za morzem, rzekli mu, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł, amen, amen, mówię wam, szukacie mnie nie dlatego, że ujrzeliście znaki, ale dlatego, że jedliście z chlebów i nasyciliście się. Nie zabiegajcie o pokarm, który ginie, ale o pokarm pozostający na życie wieczne, który da wam Syn Człowieczy. Jego bowiem opieczętował Bóg Ojciec. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli Mu więc, jaki więc znak Ty uczynisz, abyśmy zobaczyli i Tobie uwierzyli? Czego dokonasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im zjeść chleb z nieba. Jezus rzekł im więc, amen, amen, mówię wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Więc znów sobie powracamy do tego naszego kontekstu, 6 rozdziału. Cały czas o tym pamiętamy, co się wydarzyło na początku, ponieważ tutaj mamy cały czas kontynuację tego wydarzenia rozmnożenia chleba, czy chlebów i ryb. Teraz widzimy, że cała ta rozmowa, ona się bardziej koncentruje na chlebie, bo rozmowa, dyskurs, temat będzie dotyczył właśnie chleba życia. Ale punktem wyjścia jest właśnie ten znak, ta rzeczywistość nakarmienia tłumów i tłumy reagują. Pamiętamy, że Jezus odrzuca propozycję, możliwość bycia królem, bycia takim, możemy powiedzieć, cudotwórcą na zawołanie, czego oczekiwali od niego ludzie, usuwa się na górę, potem przychodzi do uczniów, którzy przeprawiają się przez Morze Galilejskie w nocy, kiedy morze jest wzburzone, kiedy są wysokie fale, kiedy wszędzie zalegają ciemności. Jezus objawia swoją moc nad żywiołem, objawia swoją boską naturę, wypowiadając to słynne zdanie: ja jestem, nie bójcie się. Zwraca uwagę uczniów, gdzie leży sedno wszystkiego, gdzie leży cała ich ostoja, gdzie leży cała ich pewność, na której mają się oprzeć w swoim życiu. Ta pewność opiera się na jednej kwestii, na tym, że On jest. I to jest Jego tajemnica. Mowa o chlebie życia, ona będzie dalej nam to wszystko uszczegóławiać, ale to, że Jezus chodził po tym morzu i że wypowiedział te słowa, to nie jest coś przypadkowego. To jest wszystko bardzo ściśle ze sobą powiązane, bo za tydzień usłyszymy, że Jezus powie: ja jestem chlebem życia. Więc te dwie rzeczywistości będą tutaj współbrzmiały. Także ta chęć tłumów, ona prowadzi do oczywiście ukrycia się Jezusa. Jezus później zjawia się zupełnie niespodziewanie i tłumy się zastanawiają, jak tam Jezus dotarł, skąd się wziął. Ciekawe, że Jezus wykorzystuje właśnie tę sytuację, nawet tę niewiedzę tłumów, ich dylematy, ich, możemy powiedzieć, te bardzo przyziemne ambicje i aspiracje, do tego, żeby ich zaprosić do czegoś więcej. Że to też jest dla nas taka bardzo ciekawa wskazówka, że nawet takie nasze jakieś najprostsze poszukiwania, dylematy życiowe, takie bardzo zwykłe i codzienne, one mogą być przez Boga wykorzystane do jakiegoś głębszego duchowego prowadzenia nas. Jakby, zobaczmy, oni o chlebie, a on o niebie. Tak to możemy określić przysłowiowo. I wydaje się, że tutaj jedno z drugim się nie wiąże, a jednak to jest też taka specyfika osoby Jezusa, że On się dostosowuje do człowieka, ale próbuje go zawsze podnieść wyżej. Czyli szuka kontaktu, szuka sposobu nawiązania rozmowy. Kiedy rozmawia z uczonym w piśmie, pyta o prawo. Co czytasz w prawie? Z ludźmi prostymi rozmawia inaczej. A tutaj z ludźmi, którzy byli głodni i się najedli, też poruszy argument pokarmu, ale właśnie zupełnie innego. Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Rabbi, kiedy tu przybyłeś? To jest to pytanie, które otwiera nam ten nasz dzisiejszy fragment. I w tym pytaniu z jednej strony kryje się taki wyrzut. My tutaj obserwowaliśmy cię bacznie, co ty robisz, czy ty jesteś na tej górze, czy ty schodzisz z tej góry, nie chciałeś tutaj odpowiedzieć na nasze oczekiwania, nie wsiadłeś do łodzi z uczniami, bardzo dobrze, żeśmy cię obserwowali. A jednak jesteś tutaj w tym miejscu. Jak tu przybyłeś? Taki trochę wyrzut. I co to jest za wyrzut, moi drodzy? To jest wyrzut, który pochodzi z tego, wynika z tego oczywiście z jednej strony, że Jezus nie spełnia oczekiwań ludzi, tego, co oni by chcieli otrzymać, oni by chcieli nim sterować, niejako manipulować do swoich własnych celów, na pewno bardzo dobrych i pozytywnych. Ale Jezus nie przyszedł na ten świat, żeby robić jakiekolwiek dobro, które się innym wydaje, tylko żeby wypełnić wolę Ojca, zbawczą wolę Ojca. A to jest zupełnie coś innego. I tutaj Jezus w tej kwestii jest bardzo, bardzo zasadniczy. A druga sprawa, moi drodzy, jest bardzo ciekawa i Jan Ewangelista zawsze ma w swoich takich bardzo prostych stwierdzeniach takie drugie dno, które gdzieś tam się ukrywa i które stanowi niesamowitą głębię wskazującą na głęboko teologiczną kwestię, która jest poruszona. Bo pytanie wydaje się nam być banalne, moi drodzy. Kiedy tu przybyłeś? Czy właśnie, jak to, w jaki sposób dotarłeś? Jak się przeprawiłeś? Jak się stałeś tu obecny? Co w tym pytaniu wybrzmiewa? W tym pytaniu jakoś też wybrzmiewa kwestia tożsamości Jezusa w ogóle. Jakby zobaczmy, wszystko to, co dotyczy Jezusa, Jego tajemnicy, Jego osoby i tego daru, który tutaj pozostanie z nami na wieki, chleba życia, tak naprawdę rozpoczyna się od tajemnicy Jego obecności wśród nas na tej ziemi. Kiedy tu przybyłeś? Jak tu przybyłeś? Czyli co my możemy powiedzieć na temat tajemnicy wcielenia Boga? To jest podstawa tajemnicy Eucharystii. To jest, moi drodzy, niesamowite, że w tej teologicznej koncepcji tajemnica narodzenia Syna Bożego i tajemnica Jego śmierci i zmartwychwstania to jest praktycznie jedno. Oczywiście my to rozdzielamy w czasie, my mamy te dwie największe celebracje chrześcijańskie w naszym roku liturgicznym, ale Jezus przyjmuje nasze ludzkie ciało po to, aby je za nas wydać, żeby nas odkupić, ale jednocześnie, żeby stać się dla nas darem, bo my spożywamy Jego ciało. I z drugiej strony właśnie to ciało stanowi podstawę Jego daru. I fakt, że właśnie my w naszej ludzkiej naturze i w naszym człowieczeństwie, takim, jaki je przeżywamy, też na chwilę obecną, my możemy wejść w kontakt z Bogiem. To jest coś absolutnie rewolucyjnego. I dlatego zobaczmy, to pytanie jest takie banalne, takie zwykłe, ale widać tutaj to drugie dno. Tak jakby pytanie, kim ty jesteś w takim razie? No i oni nie wiedzą. Nie wiedzą. Nie wiedzą i tak ma być, bo Jezus całkowicie wykracza poza możliwości naszego poznania. Czyli zobaczmy, już tutaj Ewangelista chce nam bardzo subtelnie podkreślić. My teraz będziemy, czytając ten tekst, mówić o takiej tajemnicy, która nas przerasta. Więc się, moi drodzy, nie dziwmy, że będziemy wobec niej stawać i do końca nie pojmować. Jak to może być? Jak to się może stać? Właśnie będą takie reakcje ludzi na to, co Jezus powie niebawem. Ale to nam objawia prawdę o samym Jezusie. Jego się nie da zaszufladkować, określić do końca, przewidzieć, sterować nim. Oni chcieli. Chcieli, potem byli bardzo zaskoczeni, bo Jezus zrobił coś, czego się nie spodziewali zupełnie. Ale to pokazuje właśnie prawdę o tajemnicy Jego osoby i również tajemnica Jego obecności wśród nas, to, że Bóg wcielony, Syn Boży, zamknął się w tajemnicy małego kawałka białego chleba, to jest też, moi drodzy, rzeczywistość, która nas totalnie przerasta i której po ludzku my nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. To jest po prostu tajemnica, którą mamy adorować, wobec której mamy się pochylić. I cały ten tekst będzie nam to pokazywał już tutaj od tego początku, od tych pierwszych słów. Tajemnica, tajemnica. Ludzie chcą poznać, chcą zrozumieć, ale się nie da. Do końca, bo Jezus się wymyka z ich rąk, przekracza ich zrozumienie. Ale z drugiej strony to właśnie Jezus będąc Bogiem, przenika serca swoich rozmówców i on doskonale wie, jakie są ich intencje. I dlatego może postawić im pytanie, które sprowokuje dalszy dialog. Odpowiedział im Jezus i rzekł im: amen, amen, mówię wam, szukacie mnie nie dlatego, że ujrzeliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Nie zabiegajcie o pokarm, który ginie, ale o pokarm pozostający na życie wieczne, który da wam Syn Człowieczy. Jego bowiem opieczętował Bóg Ojciec. Więc Jezus wykorzystuje tę sytuację, żeby przeprowadzić taką lekcję. By tutaj tych ludzi do czegoś zaprosić. Także Jezusa w ogóle jakoś nie przeraża czy nie zniechęca poziom świadomości czy nawet nieczyste motywacje swoich rozmówców. On zawsze szuka dojścia do człowieka. I tutaj jest właśnie podobnie. Jezus mówi bardzo konkretnie i wprost. No, zadajcie sobie sami pytanie, dlaczego mnie tak naprawdę szukacie? Ja wiem, dlaczego wy mnie szukacie, ale czy wy sobie to uświadamiacie? Szukacie mnie ze względu na te materialne korzyści, dlatego że jedliście chleb do sytości. Czyli wydaje się wam, że no właśnie, ja jestem tylko takim cudotwórcą, który będzie zaspokajał wszystkie wasze ziemskie potrzeby. Oczywiście Jezus mógłby to uczynić, ma taką władzę. Ale to by nie stanowiło prawdy o tajemnicy Jego osoby. Także Jezus nie chce stać się dla człowieka takim cudotwórcą, zaspokajaczem, byśmy powiedzieli ciocią z Ameryki, która będzie człowiekowi wszystko spełniać i realizować, co on sobie wymyśli. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Ale ludzie muszą sobie to uświadomić, że właśnie takie mają motywacje. Jezus mówi to bardzo mocno i dosadnie, wprost. Już nie zadaje pytań, już tutaj nie podchodzi z tej czy z tamtej strony, tylko od razu, jasno, wprost. Szukacie mnie dlatego, żeście się po prostu najedli. I chcecie się najadać dalej. No i możemy powiedzieć, to najedzenie się symbolizuje zaspokajanie wszystkich innych czysto ludzkich potrzeb. I Jezus tutaj dokonuje takiego rozgraniczenia, zobaczmy. Z jednej strony mówi o znaku, ujrzeliście znaki, ale tak jakby nie wyciągnęliście w ogóle żadnych wniosków z tego. I nasyciliście wasze żołądki, napełniliście się pokarmem. A tak naprawdę w tej rzeczywistości właśnie chodziło o coś innego. O umiejętność odczytania, co tak naprawdę oznacza to nakarmienie. Czy tutaj mi tylko chodziło o to, żeby dać wam jeść, czy o coś więcej? Jezus tutaj chce swoich rozmówców wciągnąć na głębszy poziom rozumienia i tego znaku. Właśnie to jest rozumienie znaku. Znak zapowiada coś. Owszem, Jezus będzie mówił o chlebie, on sam będzie chlebem, ale chlebem przekraczającym sam zewnętrzny, materialny znak. On jest o wiele więcej niż chlebem, którym można się najeść. Ale żeby to odkryć, no, trzeba dokonać pewnej wędrówki, pewnego wysiłku, wejść w głąb tajemnicy osoby Jezusa, kim on jest. No, a to też nie jest wcale takie proste. Czym były znaki? My już sobie troszeczkę o tym mówiliśmy, bo już za nami znak w Kanie Galilejskiej, już przeczytaliśmy o znaku uzdrowienia dworzanina królewskiego, o znaku nad sadzawką Betesda. Więc cały czas powtarzamy sobie przy tych okazjach przyglądania się znaków Jezusa, czym jest ten znak w czwartej Ewangelii. Za każdym razem to cudowne wydarzenie jest oczywiście objawieniem się mocy Bożej w Jezusie, ale tu nie chodzi tylko o to, że Jezus dokonuje jakiegoś cudownego dzieła, wykraczającego poza możliwości człowieka. Ale chodzi tutaj raczej o to, że znak ma taką funkcję objawicielską. To znaczy pokazuje odbiorcom, że w Jezusie działa Ojciec. Że Jezus jest zjednoczony z Ojcem, że objawia Ojca, że jest posłany przez Boga. I zapowiada rzeczywistość, do której Ojciec go posłał, przeznaczył. Czyli każdy z tych znaków w jakiś sposób zapowiada coś z elementu męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, daru Jego życia. Nie chodzi właśnie o sam cud, o nadzwyczajne wydarzenie. On może wzbudzić jakiś chwilowy entuzjazm, już sobie mówiliśmy o takim rozumieniu cudu. Może zrodzić wiarę na chwilę, ale tutaj możemy wejść w bardzo groźną pułapkę. Zatrzymując się na tym zewnętrznym aspekcie znaku, na tej cudowności znaku, niezwykłości znaku i ciesząc się, ach, Pan zadziałał w moim życiu, ja mogę w tym momencie cały czas domagać się takich znaków. A jeżeli tych znaków nie będzie, przynajmniej nie będę ich dostrzegać, bo znaki są nieustanne, to co? To moja wiara zgaśnie. I to jest, moi drodzy, pułapka, od której Jezus chce zachować swoich rozmówców. Jakby wiara ma się opierać o coś absolutnie głębszego. To też się wiąże właśnie z misją Mesjasza. Te wszystkie elementy, moi drodzy, tutaj są bardzo, bardzo mocno połączone. Czyli Jezus się odcina od obrazu legendarnego przywódcy ziemskiego dobrobytu. Mówi, nie, ja idę w innym kierunku, idę właśnie w głąb. Czy takiego Mesjasza będziecie chcieli? Tego, który was wybawi, ale od tego największego wewnętrznego zagrożenia? No i to jest właśnie też ten dylemat. Czy my chcemy takiego Zbawiciela? Jakiego w ogóle Mesjasza, jakiego Wybawiciela oczekuje? Tego, który właśnie da mi chleb do sytości? Czy tego, który mi da siebie samego i swoje życie? No są oczywiście też takie dylematy człowieka wiary, choć my też doskonale wiemy, że kiedy ktoś szuka bardzo szczerze Jezusa, pełni Jego wolę, to On również się o Niego troszczy i w tym wymiarze doczesnym znajduje Jego pomoc, Jego opiekę, Jego ratunek. Tego też można doświadczyć. Ale ważne jest to, żeby nie pomylić tych priorytetów. Co jest nadrzędne, co jest ważniejsze. Bóg nie może służyć jako jakiś środek do wypełniania moich celów. Jeżeli ja się zorientuję, że się tak dzieje, że próbuję się tak Panem Bogiem posługiwać, to jest bardzo dobry znak. Znaczy to jest, to bardzo dobrze, nie należy się martwić, należy się ucieszyć, że coś takiego w sobie dostrzegam. No, że chciałabym właśnie, żeby Bóg tak wszystko to, co mi się zamarzy, co zechce, co sobie wymyślę, żeby się działo tak, jak ja chcę. Więc po odkryciu właśnie takiej prawdy mogę rzeczywiście przejść piękną drogę kierowania się ku Jezusowi, ku Jego woli, odkrywania, co tak naprawdę według planu Bożego jest dla mnie dobre i właściwe. Także to właśnie wiara ma tym odbiorcom Jezusa pozwolić zobaczyć coś więcej. Nie tyle ogromną ilość placków chleba, którymi człowiek może się nakarmić do syta, jeszcze w dodatku gratisowo, co jest nie do pogardzenia, myślę w każdych czasach, w każdej epoce historycznej, ale chodzi tutaj właśnie o otwarcie się na ten dar Boży, na ten chleb, który nie ginie. Zobaczmy, wszystkie te Boże dary są dobre ze swej natury, to, czym możemy się cieszyć na tej ziemi, czy pokarm, czy jakieś inne dobra, one są dobre. One mają nam służyć ku dobru. Ale to wszystko, możemy powiedzieć, co przynależy do tej kategorii tego świata, ginie, przemija, niszczeje. a tymczasem człowiek nie może się w swojej egzystencji zatrzymać tylko na takim poziomie, żeby troszczyć się tylko o te sprawy, które i tak ostatecznie się rozpadną prędzej czy później. Bo my, jako dzieci Boże, jesteśmy zaproszeni przez Boga do wykraczania dalej, żeby iść w kierunku tej tęsknoty za nieśmiertelnością, życiem wiecznym, tą miłością i tym życiem, które się nie kończy. Jezus chce się tak jakby też w tej rozmowie dokopać do tych najgłębszych pragnień ludzkiego serca, tego prawdziwego życia i szczęścia. Nie tylko tych potrzeb takich, możemy powiedzieć, cząstkowych, które człowiek ma, które też są oczywiście ważne, ale nie mogą się stać tym celem ostatecznym życia ludzkiego. Nie skupiajmy się więc tak ostatecznie na tym, co i tak ginie, na tym, co przemija. Szukajmy tego, co nie przemija. To jest, możemy powiedzieć, taka najlepsza inwestycja, jaką człowiek może zrobić w swoim życiu. Więc Jezus mówi tak przekonywująco, że rozmówcy, wydaje się, że połknęli haczyk, że są zainteresowani i zadają Jezusowi bardzo konkretne pytanie. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Cóż mamy czynić? Zobaczmy. W tym jednym stwierdzeniu, w tym pytaniu objawia się po prostu totalnie wszystko. Właśnie z ludzkiej natury człowieka bardzo religijnego. Człowiek myśli, że on może zdobyć Boga robieniem czegoś. Że właśnie on jest tutaj podmiotem działania, działa, coś robi, są wypełnione dzieła Boże, no tylko że trzeba się dowiedzieć, jakie. To jest, moi drodzy, zupełnie to samo, jak przychodzą właśnie ci różni uczeni w piśmie, faryzeusze czy jacyś tam inni rozmówcy do Jezusa i pytają, co ja mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne, co ja mam zrobić. Robić, 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 robić. Taka mentalność faryzejska. Zasługiwać sobie na wszystko. Dodawać swoje dobre uczynki, a potem iść i się chwalić przed Panem Bogiem. Panie Boże, zobacz, popatrz, jak jestem wspaniały, jaka jestem wspaniała. Jestem lepsza, jestem lepszy od tego mojego sąsiada, sąsiadki, tego drugiego człowieka. A Jezus co na to odpowiada? Jezus przenosi ich z płaszczyzny materialnej na płaszczyznę wiary. Robi przeskok, tak możemy powiedzieć, z rowu mariańskiego na Mont Everest od razu. No trochę ciężko, byśmy powiedzieli, trochę ciężko. No ale właśnie tak to wygląda. Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Tylko tyle. I aż tyle. To jest największa odpowiedź, jaką człowiek może dać Bogu. Uwierzyć w Niego. To znaczy przyjąć Jego dar. To znaczy uświadomić sobie w ogóle najpierw, że tego Boga potrzebuje. To znaczy zrobić Panu Bogu miejsce w moim życiu. I to miejsce najważniejsze. Czyli centrum życia to nie jestem ja, która robię i już końca nie widać w tym robieniu. Jeszcze się zastanawiam, co dalej, jaka następna rzecz będzie do robienia dla Pana Boga. Owszem, to też jest ważne, ale to ma być niejako konsekwencja tego, o czym Jezus tutaj mówi. Czyli konsekwencja wiary, czyli przyjęcia Boga, który działa w Jezusie Chrystusie, który posyła swego jednorodzonego Syna z miłości, aby dać mi życie. I to jest, moi drodzy, największe dzieło, które możemy dokonać w naszym życiu. Nie ma już absolutnie nic większego. Jak nam się uda podczas naszego ziemskiego życia tak otworzyć i w pełni, w całej pełni przyjąć ten dar Boży. Każdą minutą naszego życia, każdym oddechem mojej egzystencji, tak jak to mówili mnisi wschodni, którzy się modlili modlitwą Jezusową, że każdy oddech, każde uderzenie serca było przywoływaniem Jezusa i Jego zbawienia. To jest właśnie to największe dzieło, jakie człowiek może uczynić. A potem, jakie będą tego dalsze skutki? Czy ktoś będzie gdzieś jakimś pustelnikiem, a czy u kogoś to się wyrazi w aktywnym działaniu ewangelizacji, czy pomocy ubogim, czy innym ludziom, czy w życiu rodzinnym, czy w nauczaniu? To już jest, możemy powiedzieć, konsekwencja przyjęcia wiary, postawy wiary, czyli tego powierzenia się Bogu, ale najpierw właśnie przyjęcia daru Boga. Bo zobaczmy, w tym stwierdzeniu tych rozmówców Jezusa to po prostu kapitalnie widać postawę człowieka, który jest skoncentrowany na sobie i ciągle chce coś robić. Nie pozwala Bogu, żeby go kochał, żeby kochał człowieka, żeby zbawił człowieka. Nie dostrzega tego działania Pana Boga w związku z tym, bo cały czas jest skupiony na tym, że ja muszę coś zrobić dla Boga, ja muszę wypełniać dzieła Boże. A Jezus odwraca zupełnie perspektywę. Ja mam po prostu przyjąć dar i od tego wszystko się zaczyna. To jest właśnie ten początek życia z Jezusem. Oczywiście my to możemy uczynić jednorazowo i czasami też są takie rekolekcje czy dni skupienia, kiedy my oddajemy nasze życie Jezusowi, może to czyniliśmy wielokrotnie, ale to tak raz nie wystarczy. Właśnie dlatego my czytamy Ewangelię nieustannie, dlatego że ciągle to skupienie na sobie, ono w nas odrasta, ten stary człowiek zraniony grzechem. Właśnie taki, możemy powiedzieć, przejęty swoją osobą, czujący się samotny, potrzebujący sobie zarobić na wszystko, zapracować. Ten właśnie taki człowiek w nas odrasta. I dlatego potrzebujemy się nieustannie karmić tym Słowem Bożym, nieustannie adorować to Słowo, wsłuchiwać się w to Słowo, powracać do znaczenia tego Słowa, aby się pozwolić przeniknąć tej prawdzie, tak od wewnątrz, tak bardzo głęboko, że najważniejszym dziełem mojego życia, czy mam lat 20, czy mam lat 80, a nawet 100, jest otwarcie się i przyjęcie daru Boga uczynionego w Jezusie Chrystusie. Nie ma nic więcej, absolutnie nic więcej. A rozmówcy Jezusa jakby zupełnie nie słyszą, nie rozumieją zupełnie tego, co Jezus mówi, jakby zupełnie gdzieś im to tak przepływa koło uszu. To też jest, moi drodzy, taki bardzo ciekawy obraz, pokazujący nam, iż bardzo często problemem nie jest to, że Bóg do mnie nie mówi, ale problemem jest to, że ja Go nie słyszę. Że ja żyję tak bardzo skoncentrowana i zaabsorbowana moją wizją wszystkiego, że to, co jest najważniejsze, o czym Jezus mi nieustannie mówi, ciągle mi umyka. Ciągle tego nie dostrzegam i ciągle z uporem maniaka wracam do tych moich już wytartych ścieżek. Rzekli mu więc: jaki więc znak ty uczynisz, abyśmy zobaczyli i tobie uwierzyli? Czego dokonasz? Jezus dopiero co uczynił znak. I czy uwierzyli? nie uwierzyli. A teraz żądają kolejnego znaku. I już możemy naocznie się przekonać, jak właśnie działa, możemy powiedzieć, taka pobożność, taka religijność czysto zewnętrzna, oparta o jakieś bodźce zewnętrzne, o cudowności, o znaki, o jakieś nadzwyczajności, gdzie się ciągle szuka gdzieś na zewnątrz jakiejś pożywki dla swojej wiary. W nieskończoność by chcieli prosić o znaki. Wtedy ci uwierzymy. To, co już Jezus uczynił, to mało. Teraz proszę kolejny znak wyprodukować nam tutaj, w tej chwili. Jak zobaczymy, to uwierzymy. Więc zobaczmy, jaka tutaj niesamowita pułapka została zastawiona na Jezusa. Jezus, kierowany Duchem Świętym, odkrywający swoją prawdziwą misję Mesjasza, zrozumiał to bardzo dobrze, że taką możemy powiedzieć postawą ludzie by go zapędzili w kozi róg. Ciągle by się czegoś od niego domagali. Chcieliby sobie stworzyć właśnie takiego bożka, który by zaspokajał ich potrzeby. Ale Jezus się temu nie poddaje, absolutnie nie. Dlaczego? Ja jeszcze będę o tym mówić, także do wszystkiego dojdziemy w odpowiednim czasie, bo to zupełnie byśmy zboczyli teraz tutaj z tematu. Dojdziemy do tego, także spokojnie, trochę cierpliwości, bardzo proszę. Więc Jezus by musiał w takim razie nieustannie czynić jakieś znaki, aby być, możemy powiedzieć, zaaprobowany w oczach swoich odbiorców. I nie jest to czymś nowym, bo właśnie to był podstawowy grzech Izraela na pustyni, co było bardzo mocno właśnie wyrzucane Izraelitom, już zauważamy to w Pięcioksięgu, a zwłaszcza też potem dalej w innych księgach Starego Testamentu. Właśnie ta swoista zatwardziałość. Bóg działa, a ja tego nie widzę. I jest też właśnie taka koncepcja, jeżeli już dotykamy kwestii Mesjasza, że nierozpoznanie Mesjasza zostało, możemy powiedzieć, w pewnej części być może spowodowane tym, tą stopniową zatwardziałością na te wszystkie stopniowe momenty objawiania się Boga w historii Izraela. Ile było znaków podczas wędrówki ludu? Zobaczmy. Dopiero co się rozstąpiło morze, przeszli i już zaraz narzekanie, i już zaraz bunty. Dopiero co zawarli przymierze, widzieli znaki Boga, który się objawia na Synaju, i już zaraz złoty cielec. To jest to ciągłe szukanie zewnętrznych bodźców, nieumiejętność takiego bardzo głębokiego wewnętrznego zawierzenia. I to jest, możemy powiedzieć, jakaś konsekwencja historii narodu wybranego, że tkwiąc właśnie w takiej postawie bardzo zewnętrznej religijności, nie potrafi odkryć Jezusa, Syna Boga Izraela, który, możemy powiedzieć, działa w tym kluczu, w którym działał Bóg w pierwszym przymierzu. Oczywiście pogłębiając, możemy powiedzieć, już tę naukę i tę szkołę, wprowadzając lud Izraela na nieco wyższy poziom, bo już dojrzeli, już się stali gotowi do tego, aby wejść na wyższy poziom. No ale właśnie ta zatwardziałość i to zamknięcie sprawiły, że większość nie rozpoznała tego działania Boga w Jezusie. Więc to jest taka, możemy powiedzieć, pułapka. Ciągle potwierdzać swoją tożsamość. Gdyby Jezus nie był totalnie zjednoczony z Ojcem, gdyby ta Jego godność i prawda o Nim nie wynikała z relacji z Ojcem, no właśnie, to pewnie byłoby trudno. I tak jest, moi drodzy, z godnością i tożsamością każdego z nas. jeżeli moja godność i tożsamość nie opiera się bardzo mocno na tym, że jestem dzieckiem Boga, że jestem Jego własnością, że jestem odkupiona Jego krwią, że jestem umiłowana przez Niego, to ja ciągle będę musiała udowadniać wszystkim ludziom dookoła moją wartość. A Jezus nie musi tego robić. Nie musi niczego udowadniać i właśnie do takiej postawy nas zaprasza. Do takiej wewnętrznej wolności. Po prostu przyjmowania Jego daru. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im zjeść chleb z nieba. Mówiliśmy sobie o tym, że Jezus został po tym znaku rozmnożenia chleba i ryb, został odczytany jako prorok, który miał przyjść na świat, czyli jako ten nowy Mojżesz. No i faktycznie postać Mojżesza kojarzy nam się również z dziełem karmienia Izraela. Były różne znaki, które Bóg dawał przez Mojżesza Izraelowi. Jednym z nich był dar manny. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni. To był wielki znak dany nam od Boga przez Mojżesza. Dał im zjeść chleb z nieba. Tutaj mamy taki niedosłowny cytat opierający się na różnych tekstach Starego Testamentu, czy na Psalmie 78, Księdze Nehemiasza, Księdze Mądrości, czy w końcu Księdze Wyjścia. Bo w 16 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy właśnie o tym fenomenie, jakim była manna. I ewangelista Jan zaprasza nas, żebyśmy się na chwilę nad tą manną zatrzymali. Że ta manna tutaj będzie stanowiła jakiś pomost pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, że będzie dla nas jakąś figurą, jakąś zapowiedzią, która ma nam też dopomóc zrozumieć dar Jezusa. Co się działo w momencie Eksodusu? Izraelici wychodzą z Egiptu, przechodzą przez morze, mówi nam autor Księgi Wyjścia, uwierzyli w Boga i w Mojżesza, Jego sługę, śpiewali pieśń dziękczynienia po przejściu przez morze, że Pan okazał swoją moc i zaraz za chwilę zaczęli narzekać. To jest właśnie obraz naszej ludzkiej natury. Bardzo często się nam to zdarza w naszym życiu również codziennym. Doświadczamy dzieł Boga, doświadczamy wielkich radości duchowych, momentów, wielkich uniesień. Potem zaraz wkraczamy w jakąś pustynię, doświadczamy takich czy innych braków i zaczynamy jęczeć, zaczynamy narzekać, boleć. Boże, ratuj. Dlaczego to na mnie przyszło? Dlaczego coś takiego mi się zdarza? Ja sobie z tym wszystkim po prostu nie poradzę. I Izraelici zaczęli narzekać na brak pokarmu. Jest tutaj bardzo subtelna i ciekawa ironia w tym tekście, ponieważ z Księgi Wyjścia się dowiadujemy, że Izraelici wyszli z mnóstwem trzód i stad, czyli mieli mięso ze sobą, mieli trzody ze sobą, mieli co jeść. Więc dlaczego tak bardzo się przynajmniej na początku lękali zaraz po wyjściu z Egiptu, że umrą z głodu na pustyni? Ale jest taka hipoteza, że być może wciąż pod wpływem kultów egipskich uważali te zwierzęta za święte. W kultach egipskich zwierzęta czworonożne czy woły, ale tak samo i baranki były czczone jako bóstwa. Że tu jest właśnie też ta przyczyna tego krzyku i narzekania. Gdzieś pod spodem to bałwochwalstwo, które jest w ich serce. Mają te bożki, czyli nie potrafią rozpoznać Boga prawdziwego, Boga jedynego, który ich ocala. Czyli zobaczmy, jaki mają obraz Boga. Bóg nas ocalił po to, żeby nas tutaj wyniszczyć na tej pustyni. Straszny obraz Boga. Dramatyczny obraz Boga. Więc zatem Bóg czyni cud manny.
Jeszcze
może nie tyle baranki, ale możemy powiedzieć woły były czczone o wiele bardziej. Bo baranki właśnie były zazwyczaj składane przez Izraelitów, bo oni te baranki wypasali. Natomiast w samym Egipcie woły były czczone, czy krowy były czczone, był święty byk Apis, czy bogini Hator też była przedstawiana częściowo jako krowa, dająca mleka, dające życie. Bo wydaje się to tak właśnie nieprawdopodobne. My oczywiście nie jesteśmy w stanie dzisiaj tego stwierdzić, bo nam Biblia wprost o tym nie mówi. Ale przynajmniej część z tych ludzi mogła być dotknięta takim duchem bałwochwalstwa. Bo zobaczmy oczywiście, Mojżesz te różnego rodzaju ryty, które przeprowadzał, przeprowadzał je z kim? Z naczelnikami rodów, z tymi, którzy byli zwierzchnikami, którzy byli ojcami, możemy powiedzieć naczelnikami w danym pokoleniu. A jaka była świadomość tego wszystkiego, całej reszty? Trudno jest nam dzisiaj to stwierdzić jednoznacznie. W każdym bądź razie wiemy, że nie wyszli zupełnie bez niczego, że mieli ze sobą trzody, a bali się właśnie, że umrą z głodu. Co ciekawe właśnie, o czym powiedziałam, byłoby potwierdzone w samym kulcie Złotego Cielca, czyli te kulty pogańskie były w nich jakoś zakorzenione. Oni szukali takiego właśnie Boga widzialnego. Właśnie cielec, symbol życia, płodności, złoty, więc symbol bogactwa, to wyrażało te potrzeby dla nich najważniejsze, te cele, które oni sobie stawiali. Też właśnie nie potrafili przekroczyć tej czysto ludzkiej bariery. I Bóg czyni cud manny. I czym ta manna była? To jest, moi drodzy, zagadka do dziś nierozwiązana, chociaż się próbuje w egzegezie identyfikować mannę z różnymi albo wydzielinami roślin, albo żywicą, albo pewnymi też owadami żywiącymi się wydzieliną roślin czy żywicami roślin. Więc takie właśnie tutaj różnego rodzaju identyfikacje się wprowadza. Natomiast Biblia nam mówi, że było to cudowne pożywienie. I manna była nazywana chlebem z nieba. Był to chleb bardzo kruchy, możemy powiedzieć. Bardzo szybko ulegał zniszczeniu po jednym dniu. Był już nie do zjedzenia, oprócz szabatu. Jedynie w szabat można było sobie ten chleb przechować. Manna się pojawiała przez 40 lat wędrówki Izraela. Po wejściu do ziemi obiecanej ustała. Więc akurat taką cykliczność, czy takie możemy powiedzieć występowanie manny, trudno jest nam do końca połączyć z jakąś rośliną, chyba że akurat Pan Bóg tak sprawił, że roślina się całkowicie podporządkowała jego działaniu. Sami Izraelici nie byli w stanie powiedzieć, co to jest. Właśnie stąd pochodzi ta nazwa. Mówili machu, co to jest? No i tak powstała nazwa manna. Obecna też właśnie samo tłumaczenie manna jest w języku greckim i przeszło do innych języków, również do języka polskiego. I manna była takim podwójnym cudem, bo Bóg dał dwie formy pokarmu Izraelitom. Dał właśnie mannę i dał jednocześnie przepiórki. Tutaj mamy do czynienia z takim fenomenem przyrodniczym, ale bardzo naturalnym. Przepiórki, one odlatywały z Europy czy Azji do ciepłych krajów, do Afryki i czasami po wielu, wielu, wielu dniach czy tygodniach lotu były tak bardzo zmęczone tym lotem, że praktycznie z wyczerpania padały. Mamy tego rodzaju świadectwa, nawet historycy rzymscy opisują fakt, iż na przykład takie wielkie stado przepiórek zmęczonych podróżą spadło na okręt i go zatopiło swoim ciężarem. Więc możemy sobie wyobrazić, jak tych przepiórek było dużo. Więc nie jest, zobaczmy, to nic nadzwyczajnego i tutaj, kiedy te przepiórki są właśnie widoczne, widzą tutaj Izraelici w przepiórkach przepiórki, to jednak manny nie nazywają żywicą czy jakimś innym, możemy powiedzieć, czy jakąś rośliną, tylko nie potrafią tego do końca zidentyfikować i nazywają ją manną, czy potem dalsza tradycja biblijna nazywa ją chlebem z nieba. Co ciekawe, manna była czczona w jakiś sposób. Była przechowywana w namiocie spotkania, i była nieco manny, miało być przechowywane w świętych, świętym świętych, czyli manna była święta. Zachowywano ją po to, żeby można było na nią patrzeć. Dlaczego? Żeby cały czas sobie przypominać i uświadamiać, że Bóg jest obecny pośród swego ludu i karmi swój lud. Oczywiście była tam obecna na czas obecności Arki Przymierza. My potem wiemy, że w czasach Jezusa już tej Arki nie było. Ona zaginęła podczas najazdu Babilończyków w VI wieku, ale przez długi czas ta Arka kryła w sobie właśnie mannę. Jak przynajmniej tradycja biblijna nam przekazuje. Kolejna ważna rzecz. Manna miała specyficzny smak. Księga Wyjścia mówi nam tak. Dom Izraela nadał temu nazwę manna. Była ona biała jak ziarno kolendra i miała smak placka z miodem. Czyli autor biblijny próbuje do czego się porównać, jakoś ją określić, chociaż nie jest w stanie dokładnie powiedzieć, że to jest to i to, ale mówi jak coś takiego. I dlaczego smakowała jak miód? Dlaczego smakowała jak miód? Dlatego, że była przed smakiem ziemi obiecanej. Ziemia obiecana została określona w tej zapowiedzi, którą Bóg dał Mojżeszowi, jako kraj miodem i mlekiem płynący. Czyli manna miała być takim znakiem wierności Boga. Ja ciebie prowadzę do ziemi obiecanej, do ziemi mleka i miodu. Czyli coś niesamowicie pożywnego i słodkiego. To jest pewien symbol tego, że ja przygotowuję dla ciebie jakiś piękny dar. I teraz ta manna jest takim przygotowaniem. Jedząc ją codziennie, masz sobie uświadamiać, dokąd zmierzasz. Więc spożywasz ten miód, możemy powiedzieć to, co smakuje jak miód, po to, żeby cały czas pamiętać o tym, że idę do ziemi miodu. Idę w kierunku słodyczy. To jest oczywiście pewien symbol, bo my doskonale też wiemy, że potem Izraelitom było bardzo trudno w tej ziemi obiecanej, że tam były właśnie trudności, które jeszcze bardziej objawiły grzech, niewierność Bogu, zdradę, bałwochwalstwo. Ale w swoim założeniu dar Pana Boga był właśnie taki. Ja chcę ci dać to, co najlepsze. I teraz, żebyś pamiętał o tym, że jestem ci wierny, to daję ci taki chleb o smaku miodu. Żebyś pamiętał o tym celu, który masz osiągnąć. Taki przedsmak. Jak Izraelici dochodzą do ziemi obiecanej, manna ustaje. Zaczynają się już żywić owocami tej ziemi. I dla nas najważniejsze i najciekawsze jest to, co o mannie myśleli Żydzi w czasach Jezusa. Bo oczywiście znamy tradycję, Księga Wyjścia, czas kroczenia po pustyni. Ale w takim razie dlaczego teraz tutaj rozmówcy Jezusa zaczynają znowu mówić o mannie? Czy to miało jakieś znaczenie? Otóż miało. Żydzi w czasach Jezusa przechowywali bardzo ciekawe tradycje. Po pierwsze, wierzyli, że manna była, zaskakująco, preegzystująca. Czyli, że była stworzona przed stworzeniem świata. Rabini się lubowali w takich rzeczach, bo, moi drodzy, to jest taki sposób też pisania w starożytności, że to, co jest absolutnie najważniejsze, to jest najstarsze. Czyli odwrotnie, to, co jest najstarsze, jest absolutnie najważniejsze. I oni sobie utworzyli listy przedmiotów, czasami to było 7, czasami to było 10, są różne takie spisy w różnych midraszach żydowskich, czy 12 przedmiotów, tak zwanych przedmiotów stworzonych przed stworzeniem świata. Żeby po prostu pokazać, to jest najważniejsze i my się mamy na tym skoncentrować, bo to jest niesamowicie ważne. No i były tam różne elementy, na przykład świątynia, na przykład baranek paschalny, na przykład imię Mesjasza, na przykład nawet w niektórych spisach były nawet litery alfabetu hebrajskiego, Tora i właśnie, moi drodzy, manna. Miała być preegzystująca. Miała oczekiwać gdzieś tam w spichlerzach niebiańskich na ten moment, aby być udzielona Izraelowi na pustyni. Więc Izraelici i potem też rabini żydowscy chcieli przez to pokazać, że Bóg już to przewidział przed wiekami, przed założeniem świata taki dar. On był taki ważny, taki istotny. Bóg już wtedy o tym myślał. Zanim stworzył świat, myślał o tym, żeby nakarmić Izraela. I trzecia sprawa. Żydzi wierzyli, że jak przyjdzie Mesjasz, to dar manny się powtórzy. I tutaj możemy powiedzieć, mamy punkt styczny naszego dyskursu. Z Jezusem, Mesjaszem, chlebem życia. Nie jest przypadkiem, że Jezus mówi właśnie o tym, jako Mesjasz. A zatem widzimy, że ta rzeczywistość daru, o którym Jezus mówi, który przyniesie, to nie jest absolutna abstrakcja. Jest już jakieś pewne przygotowanie w historii Izraela do tego daru manny. Czyli manna miała przynależeć do czasu Mesjasza, bo czasy mesjańskie miały rozpocząć taki bardzo ważny, specyficzny, tak Izraelici wierzyli, okres świetności właśnie tej doczesnej w ich życiu. Oni to sobie tak wyobrażali, czy przynajmniej się na tym koncentrowali, ale to będzie taki czas, który przygotuje Izraela do eschatologii, czyli do zmartwychwstania umarłych. No, zwłaszcza stronnictwo faryzejskie w to wierzyło, że na końcu czasów umarli zmartwychwstaną i nastąpi jakaś nowa forma egzystencji. Oczywiście też do końca tego nie rozumiano. I Żydzi wierzyli, że przybędzie Mesjasz, zapanuje pokój, będzie jakiś bardzo szczęśliwy czas i wraz z tym Mesjaszem pojawi się manna, która właśnie, tak jak przygotowywała podczas Eksodusu na wejście do Ziemi Obiecanej, to pojawi się wraz z Mesjaszem manna, która przygotuje Izraela na czas eschatologiczny. No zobaczmy, jesteśmy prawie w domu, kiedy wchodzimy w tajemnicę Eucharystii. Jest to coś absolutnie, absolutnie bliskiego. Czyli tak jak jedli na pustyni mannę, tak samo będą jeść od momentu pojawienia się Mesjasza aż do sądu ostatecznego. I to miał być taki właśnie znak opieki, troski Boga wobec ludu. I tutaj wraz z tym wspaniałym darem Mesjasza miał również się pojawić dar nowej manny. I Jezus, możemy powiedzieć tutaj, wchodzi w cały ten przekaz. Także mowa o chlebie życia i przygotowanie do daru i tajemnicy Eucharystii to nie jest coś zupełnie, zupełnie oderwanego od rzeczywistości. To się w jakiś sposób zakorzenia w tej rzeczywistości świata żydowskiego i judaizmu. Ale właśnie, czy człowiek to potrafi właściwie zrozumieć, czy też nie? Amen, amen, mówię wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i daje życie światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Jezus zapowiada właśnie na kanwie tej pierwszej manny nowy chleb, ten prawdziwy. Ten prawdziwy, to znaczy ten, który jest wypełnieniem rzeczywistości manny. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Manna była tylko zapowiedzią, tym cieniem takim tej prawdziwej rzeczywistości. A teraz dopiero przychodzi godzina, kiedy otrzymacie ten prawdziwy chleb, czyli możemy powiedzieć chleb, który karmi prawdziwie człowieka. Czyli w najgłębszych jego potrzebach i wymiarach. Nie tylko tak powierzchownie, jak karmiła manna. I ten chleb przychodzi od Boga, ale nie jest to, możemy powiedzieć, tutaj taka mechaniczna sytuacja, że nagle wstajemy, wychodzimy i coś nam spada z góry. To jest zupełnie inaczej. Tutaj Bóg wchodzi bardzo konkretnie w życie człowieka, bardzo osobiście i indywidualnie. Przychodzi do każdego i indywidualnie z każdym człowiekiem chce wejść w bliskość, wewnętrzną komunię, wewnętrzne spotkanie, twarzą w twarz, ja i ty. I moi drodzy, ten pierwszy wymiar tego nasycenia, nakarmienia, będziemy jeszcze sporo o tym mówić w naszych dwóch następnych spotkaniach, to jest to spotkanie osoby z osobą. Spróbujmy się nad tym zastanowić, czy może podczas momentu adoracji, czy też w jakimś innym czasie, w jaki sposób karmi mnie obecność. I tutaj mogę myśleć o różnych wymiarach obecności. Karmić mnie może obecność człowieka. To jest też jakiś znak tej tajemnicy. Jak mnie karmi obecność drugiego człowieka w moim życiu? Czy odkrywam, że człowiek, którego Bóg mi daje, jest dla mnie takim darem, jest dla mnie takim pokarmem? I potem ta obecność przez duże O. Już w tym wymiarze Bóg mnie karmi. W tym wymiarze, że przychodzi do mnie. Ojciec daje. Tutaj jest czas teraźniejszy. Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Zobaczmy, to się dokonuje nieustannie. I oczywiście historycznie to się będzie wiązało. My o tym będziemy mówić jeszcze za tydzień, jeszcze bardziej za dwa tygodnie, czy tam za dwa kolejne spotkania. To się będzie wiązało z tajemnicą paschalną Jezusa, z darem Jego życia ofiarowanego za nas, z Jego śmiercią. Ale Ojciec nieustannie nam daje chleb. Możemy powiedzieć, On jest nieustannie świeży dla nas. Taki aktualny, taki na dziś. I to jest przede wszystkim obecność Boga między nami. Obecność, która karmi. Jakiej obecności najbardziej potrzebuję? Jakiej obecności jestem głodny? Jestem głodna w moim życiu. W tradycji żydowskiej, oprócz tego, że manna miała smak miodu czy placka z miodem, to w tradycji żydowskiej rabini mówili tak, że manna też smakowała w zależności od życia i sytuacji człowieka. Inaczej smakowała małym dzieciom, inaczej ludziom dorosłym, a inaczej starcom. Czyli się dostosowywała do potrzeb człowieka. Podobnie ojcowie Kościoła mówili o Słowie Bożym, że wzrasta wraz z czytającym, że się też dostosowuje do człowieka. Dlatego ja mogę zapytać, jakiej obecności, karmiącej obecności ja dzisiaj potrzebuję w moim życiu? Jaki Bóg do mnie przychodzi? Co chce mi przynieść? I pojawia się to wezwanie, ten krzyk tych ludzi na sam koniec. W takim razie, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. To nam brzmi jak wezwanie z modlitwy pańskiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Codziennie wypowiadamy te słowa, modlimy się o ten chleb powszedni, ale tu też jest zawarta ta modlitwa i prośba o ten chleb niebiański. O ten pokarm prawdziwy. I być może jesteśmy bardzo często jak ci ludzie, którzy nie rozumieją nawet tego, o czym mówią, o co proszą, czego dostępują, ale my też wołamy: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Może chcemy Cię zatrzymać na sposób ludzki, może chcemy gdzieś jakoś przyjąć Cię i zamknąć na płaszczyźnie naszej egzystencji, bo tak bardzo potrzebujemy tego oparcia, poczucia bezpieczeństwa, życia szczęśliwego, pełni życia. I może w naszych sercach też jest to wołanie. Ale powinno też zrodzić się i to kolejne wołanie: Panie, pozwól nam coraz bardziej rozumieć tę tajemnicę, której nam udzielasz. Pozwól nam się coraz bardziej otwierać na Ciebie całego, który jesteś dla nas darem. Więc co jest konieczne? Co jest konieczne, aby ten dar był właściwie przyjęty? Już dzisiaj to zostało powiedziane. Chleba życia nie możemy przyjmować mechanicznie, tak jak mannę. Można było spożywać, leżała, zbierało się ją w kosze, piekło i spożywano aż do momentu nasycenia, zaspokojenia głodu. Chleba życia nie możemy przyjmować nawet jak tych rozmnożonych cudownie przez Jezusa chlebów, które były tak sycące, że ludzie pozostawili 12 koszów ułomków, bo były dane w tak wielkiej obfitości, były tak bardzo syte. Ale chleb życia nasyca wtedy, kiedy człowiek otwiera się na osobistą relację z Jezusem, na całego Jezusa, na Jego osobę, tajemnicę Jego osoby, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, Jego nauczanie, na Jego miłość, na dar zbawienia. Czyli to oznacza to, co pojawiło się w zaproszeniu Jezusa. Przyjść i uwierzyć. Na tym polega dzieło, które człowiek może wykonać, dzieło Boże. I wtedy to dopiero stopniowo, otwierając się na ten dar w wierze, człowiek może doświadczyć tego pełnego nasycenia, którego nie da mu żaden inny pokarm, żadna inna rzeczywistość ginąca na tej ziemi i wszystko inne, cokolwiek nam mogłoby przyjść do głowy. Także, moi drodzy, zatrzymując się tutaj, jesteśmy zaproszeni, aby sobie też stawiać pytanie, no właśnie, co jest motywacją naszego szukania Jezusa. Dlaczego Go szukam? Czy szukam potwierdzenia siebie? Czy szukam naprawdę Jego woli w moim życiu? Jaki jest poziom mojej wiary i otwartości na dar Jezusa? Może jeszcze ciągle się koncentruję na sobie, na robieniu czegoś dla Pana Boga, na zasługiwaniu na zbawienie, a może już jestem na tym etapie radosnego, pełnego ufności, dziecka Boga, który przyjmuje dar Ojca, przyjmuje Jezusa, karmi się Jego chlebem i odkrywa w tym chlebie codzienną miłość, którą Bóg mi przynosi. Spróbujmy właśnie się zmierzyć z tymi słowami, które Jezus nam dzisiaj przynosi, które nam pozostawi.